Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Zacznijmy może od tej debaty, która teraz się jeszcze chyba toczy, konkretnie od wystąpienia pana Giewerhofstadta, który powiedział, że ta reforma, ta propozycja zmian traktatów nie ma na celu utworzenia superpaństwa europejskiego. Jaka jest pana odpowiedź?
No, moja odpowiedź jest zawarta w moim wystąpieniu, który oskarża o to, że to jest plan likwidacji Unii Europejskiej, taką jaką znamy, i stworzenia właśnie w miejsce tego superpaństwa antydemokratycznego, antyfederalnego. To wcale nie ma być federacja, tylko hierarchiczna, oligarchiczna, hegemoniczna, neoimperialna struktura. Niezależnie od tego, jak wiele razy będzie się zaklinał pan Verhofstadt. Zresztą sam fakt, że on mówi, że to celem nie jest superpaństwo, no to znaczy, że jest. No bo musi odpierać ten argument, prawda? Więc, ale to przecież wystarczy spojrzeć na charakterystykę tego nowego tworu, na to, że weto jest likwidowane wszędzie, gdzie tylko można, w 63 przypadkach, a pozostawiane w jednym tylko ważnym, to znaczy decyzję o przyjmowaniu nowych członków, chociaż cała reforma jest pod hasłem przygotujmy się na przyjmowanie nowych członków, czyli Himalaje hipokryzji. Po drugie, że 9 kardynalnych dziedzin kompetencji przechodzi na poziom europejski, polityka zagraniczna, obronna, graniczna, bezpieczeństwa, infrastruktura transgraniczna, przemysł, edukację, zdrowie. Co tam jeszcze? Niewiele tych kompetencji zostaje na poziomie państw członkowskich. One po prostu mogą się nazywać państwami, ale to już nie będą państwa. To będą regiony podporządkowane centrali i tym suwerenem będzie Unia, bo to ona będzie decydowała, ile kompetencji zostawi krajom członkowskim, a nie tak jak jest dotąd, że to kraje członkowskie decydują, jakie kompetencje zechcą i w jakiej części przekazać zgodnie z tak zwaną zasadą przyznania, artykuł 5 Traktatu Unii na rzecz Unii Europejskiej, czyli kompletne postawienie do góry nogami dzisiejszej struktury. No i przede wszystkim poza kontrolą demokratyczną elity chcą zbudować sobie taki twór, którym będą mogły rządzić, a ludzie nie będą mogli na to wpływać, no bo wpływanie na poziom, na rządy tych przyszłych już nie państw, jeżeli one nie będą miały kompetencji albo prawie nie będą miały kompetencji, no będzie, tak powiem, opróżni sens demokracji na poziomie kiedyś państwa członkowskiego.
No właśnie, pan wspomniał o tej elicie. Kim ma być ta elita? Czy mówimy tutaj o elicie z pewnych jakichś konkretnych państw, czy też mówimy o już swojego rodzaju eurokracji?
To nie jest mit urzędników europejskich, on jest w dużej mierze fałszywy. Chodzi o to, że wiodące siły polityczne Niemiec, zarówno centroprawica, CDU, CSU, jak i centrolewica, czyli SPD, na zmianę albo razem rządzą. Podobnie jest we Francji. Jeżeli dokoptują jeszcze dwa duże kraje, to w zasadzie mają większość wymaganą do tego, żeby urządzić Unią. Czyli to, ja bym to nazwał mainstreamem, czyli głównym nurtem politycznym w głównych, największych populacyjnie krajach. To są te elity, bo one rozkazują czy zadaniują Brukselę. Bruksela to jest tylko końcówka telefonu. Oni robią to, czego życzy sobie ten oligarchiczny układ głównych partii, głównego nurtu i największych państw.
Do kwestii tych partii jeszcze wrócę za chwilkę, natomiast chciałem jeszcze zapytać, dlaczego w tym momencie te zmiany, ta propozycja w ogóle się pojawia?
Bo po pierwsze planowane to było od dawna. Po drugie, no ten rdzeń niemiecko-francuski słabnie, bo popełnił tak kardynalne błędy, jeśli chodzi o politykę energetyczną, politykę zagraniczną, Rosja, wojna, etc. To jest ucieczka do przodu. Po trzecie, wreszcie padł główny bastion, czyli Polska. W tej chwili starają się szantażować Włochy, żeby też się poddały. I muszą się spieszyć, bo pierwsze półrocze 2024 to jest prezydencja belgijska, która przebiera nogami, żeby to wszystko wdrożyć w życie i zdążyć przed drugim półroczem, kiedy jest prezydencja węgierska, która nie będzie temu sprzyjała.
No właśnie, to jest też pytanie dotyczące ugrupowań i przyszłych wyborów przyszłorocznych do Parlamentu Europejskiego. Czy mogą zajść jakieś duże zmiany, jeżeli chodzi o układ sił w Parlamencie Europejskim?
Będą zmiany. Według symulacji siły konserwatywne, czyli w skrócie ci, którzy mogą zasilić frakcję konserwatywną, czy frakcję tożsamości i demokracja, na prawo centrowej, niechrześcijańsko-demokratycznej IPP, Europejskiej Partii Ludowej, przyrost około 50 mandatów. To jest dużo, ale nie wystarczy, żeby zmienić radykalnie układ sił.
Mówi pan tutaj o krajach, o rdzeniu na przykład francusko-niemieckim. Dzisiaj również Guy Verhofstadt odpowiedział niejako krytykom tych zmian, że to tylko początek, że to tylko propozycja, że droga jeszcze daleka. Zmiany traktatowe muszą się skończyć ratyfikacją przez kraje członkowskie. Czy według pana dzisiaj w Europie, w Unii Europejskiej jest szansa, że wszystkie kraje, wspólnoty przyjmą, ratyfikują takie ewentualne zmiany?
Tak. Jeżeli dzisiaj nie powstanie silny, już teraz, ruch sprzeciwu społecznego, kiedy nie obudzą się społeczeństwa, jeśli nie powstaną koalicje państw konserwatywnie myślących na ten temat, czyli sprzeciwnych, krótko mówiąc, to ten walec dotoczy się do końca, a przykładem tego jest traktat konstytucyjny, który dopiero w finale padł po referendum w Holandii 2005 i we Francji. Natomiast zmiażdżył opór wszystkich. Były siły polityczne przeciwne, były kraje przeciwne. Nawet najbardziej euroodporna i eurooporna Wielka Brytania się na to zgodziła. W przypadku traktatu lizbońskiego, który był taką wersją light traktatu konstytucyjnego, i po tym jak w referendum Irlandia powiedziała nie, zmuszono Irlandię do głosowania powtórnego w referendum. Tak długo, krótko mówiąc, aż nie powiedzieli tak. W tej chwili się grozi Włochom pani Meloni, że jeżeli nie zagłosują, nie poprą tych zmian instytucjonalno-ustrojowych, to zostaną pozbawieni funduszy, czyli grożą im głodzeniem, tak jak poprzednio zabierając fundusze grożono Polsce. Krótko mówiąc, można wszystkich złamać, mając jeszcze dużo bardziej niż wtedy za traktatu konstytucyjnego potężne narzędzia, takie jak zabieranie funduszy, które potrafią kraje wrażliwe, tak jak na przykład Włochy, rzucić na kolana finansowe. Można ogłosić w piątek, że funduszy nie będzie, a w poniedziałek rynki finansowe zmiatają finanse włoskie z powierzchni ziemi. Także tak, to jest możliwe, jeżeli dzisiaj już nie zbudujemy frontu sprzeciwu społecznego, medialnego i politycznego.
Frontu społecznego. To też zwiąże się troszkę z moim wcześniejszym pytaniem, dlaczego teraz? No bo jeżeli tak śledzić nastroje ogólnie w Unii Europejskiej, no to można powiedzieć, że te proponowane zmiany, no lekko mówiąc, nie bardzo korespondują z tym, co się dzieje w społeczeństwach europejskich.
Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, jest to przyspieszenie i przyczyny, o których powiedziałem. Po drugie, to wszystko ma się dziać w ciszy społecznej i medialnej. Pusta sala tu. Media zachodnioeuropejskie milczą. Nigdzie pan nie znajdzie na ten temat nic. Nawet w Polsce ten temat się trudno przebija. Czyli elity chcą to przeprowadzić za plecami społeczeństwa. Społeczeństwa, które nie będą wiedziały, co się dzieje i się obudzą, kiedy przestaną mieć własną prawdziwą państwowość, tylko będą mieli atrapę państwowości. Także plan jest taki, żeby to w przyspieszony sposób przeprowadzić w ciszy medialnej i społecznej, za plecami obywateli.
Czy wniosek nie jest taki przykry wniosek, że jest to jakby przepis na koniec Unii Europejskiej?
To jest taki zamysł. To ma już nie być Unia Europejska. To ma być coś nowego, nowy byt ponadpaństwowy, który ja nazywam superpaństwem. Dlatego powiedziałem w wystąpieniu w Parlamencie Europejskim, że my musimy bronić traktatów unijnych takich, jakie one są. Bronić Unii Europejskiej takiej, jaka ona jest. I bronić Unii przed samozagładą, przez samodestrukcją.
To może takie szersze pytanie, czy takie superpaństwo, czy ono w ogóle może istnieć w dzisiejszej rzeczywistości? Super państwo europejskie.
Naukowy pogląd jest taki, że duży twór taki integracyjny, duża taka całość polityczna, geopolityczna powinna się raczej decentralizować niż centralizować. Można zatem powiedzieć, że centralizacja, bo przecież nie federalizacja, to jest przepis na taki termin w literaturze, disunion, czyli na rozczłonkowanie tejże Unii. Ale też mamy do czynienia z wielkimi tworami parapaństwowymi, chociażby II Rzesza Niemiecka, wcześniej Imperium Napoleońskie, kiedyś Cesarstwo Rzymskie, które istniały siłą przymusu i według logiki siły. Zresztą na tą logikę siły i przymusu Unia przechodzi i przestaje być, nie zamierza być już wspólnotą konsensualną. Także to jest do utrzymania metodą siły. Co to niesie ze sobą, my dobrze wiemy i co to nam przypomina, również dobrze wiemy.
To ostatnie pytanie, bo w ogóle nie wspomnieliśmy tutaj o Polsce, o polskiej scenie politycznej, która się zmienia. No w kontekście właśnie tych proponowanych zmian, czy można oczekiwać jakiegoś oporu ze strony polskich władz?
Znaczy, polska opozycja totalna, która za chwilę chce objąć władzę, tutaj w Parlamencie Europejskim zawsze głosami swoich frakcyjnych przedstawicieli i osobiście głosowała za. Dzisiaj mówi, że są przeciw. To jest nieprawda. To jest tak prawdziwe jak twierdzenie Tuska, że nie wybiera się do Brukseli. Będą dzisiaj mówili, że są przeciw, a jutro, kiedy nadejdzie godzina, powiedzą sakramentalne tak. Także jest pewne, bo po to zostali wsparci w dążeniu do władzy. Przecież gdyby nie akcja za granicą i wsparcie określonych sił zewnętrznych, to wynik wyborów byłby inny. A zatem możemy być pewni, że oni dadzą na to przyzwolenie, bo jeśli nie, no to tracą rację bytu. Po prostu ci, którzy ich popierali z zewnątrz, przestaną ich popierać, czyli byłby to ich polityczny koniec.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę.